Strefa historii.
Marzena Bakowska, witamy w audycji, która co tydzień jest poświęcona historii, głównie historii Pomorza. Dzisiaj będzie wyjątkowe miejsce, o którym rzadko wspominamy w tej audycji, a myślę, że warto. A warto też dlatego, że pojawiła się nowa publikacja na ten temat. Książka Śladami dawnej Rumi autorstwa Dariusza Rybackiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Zanim jednak porozmawiamy o tej historii Rumi, to proszę powiedzieć, dlaczego ta publikacja powstała?
Dotychczas w Rumi wydawane były już książki o tematyce historycznej, książki, które miały bardzo dużą wartość, monografie naukowe. Natomiast nie było jeszcze książki takiej popularnej, popularno-naukowej, takiej, która by po prostu była pigułką wiedzy dla mieszkańców, którą można by wziąć do ręki, przeczytać te 300 stron i wiedzieć mniej więcej, co w tej Rumi się działo od czasów najdawniejszych, od starożytności po okres PRL-u. I ta książka powstała głównie właśnie z tego powodu, że chcieliśmy stworzyć książkę, czy ja chciałem stworzyć książkę, która będzie taką pigułą wiedzy dla mieszkańców, a jednocześnie, która będzie odsłaniała wątki dotychczas nieznane, bo ja zawsze podkreślam, że ta książka nie jest monografią naukową, a ja nie jestem historykiem. Ja jestem popularyzatorem wiedzy, ale mimo to staram się też jednak jakąś własną kwerendę na tyle, na ile potrafię merytoryczną czynić. I w tej książce rzeczywiście jest sporo wątków, które nigdy wcześniej nie były poruszane, więc ona ma też pewną wartość naukową, chociaż nie jest to na pewno monografia. Ona przede wszystkim miała być właśnie taką książką dla przeciętnego Kowalskiego, który będzie mógł zapoznać się za jej pośrednictwem z historią naszego miasta, historią, która jest zazwyczaj zapomniana, nieznana, gdzieś ukryta, nie mamy tkanki zabytkowej zbyt dużej, więc tak jakby ta
są
historia...
Są problemy z granicami także tego miasta.
Oczywiście, że tak, są problemy z granicami, z granicami dzielnic. W zasadzie Rumia nie ma formalnie dzielnic, ale takimi, powiedzmy, tradycyjnymi granicami. Część mieszkańców nie wie dokładnie, w jakiej dzielnicy mieszka. Ta historia Rumi jest bardzo tak jakby roztopiona, wymaga, tak jakby dotychczas wymagała szukania po różnych opracowaniach, po różnych monografiach naukowych. No a teraz mam nadzieję, że ta moja książka zapełni tę lukę i będzie właśnie taką pigułką wiedzy i że ktoś kiedyś będzie chciał te wątki, które ja w zasadzie poruszyłem, tylko rozwijać, tworząc już kolejne publikacje, kolejne opracowania, które będą jeszcze bardziej rozwijały dzieje dawnej Rumi.
To jest taka wycieczka rzeczywiście śladami dawnej Rumi. To nie jest historia Rumi autorstwa profesora jakiegoś.
Zdecydowanie, ale... nie profesora, nie.
Ale dyrektora Miejskiej Biblioteki w Rumi, więc ci czytelnicy przychodzą do pana i szukali takich właśnie informacji o tym swoim miejscu.
Tu muszę sprostować. Ja tę książkę napisałem zanim zostałem dyrektorem biblioteki, więc tak naprawdę, ale kiedy ją pisałem, no to już rzeczywiście kilka dobrych lat działałem na rzecz popularyzowania lokalnej historii. Najpierw nieformalnie, później jako społeczny pełnomocnik burmistrza do spraw historii, także to nie jest rzeczywiście do końca tak, że ta książka wzięła się znikąd. Wprawdzie do biblioteki nie mam takiego doświadczenia, żeby celowo ludzie przychodzili, żeby porozmawiać ze mną o historii miasta, z tego względu, że tak jak mówię, no nie jestem dyrektorem od dawna. Natomiast jeśli chodzi na przykład o spacery, które organizowałem przez lata, różnego rodzaju spotkania, prelekcje, to zainteresowanie było bardzo duże i widać, że ludzie potrzebują budować tę lokalną tożsamość. I myślę, że w takich miastach właśnie jak Rumia, które pozornie nie mają zbyt bogatej historii, no bo jest taki stereotyp, że Rumia to jest młode miasto, 1954 rok, o jakiej my historii mówimy? Historia to jest Puck, Gdańsk, Wejherowo, to są miasta z historią, a nie Rumia. Tymczasem ja zawsze starałem się udowadniać, że to nie jest do końca prawda i że tę tożsamość miejską, tożsamość mieszkańca także w Rumi można budować wokół historii. Dla gdańszczan, dla mieszkańców Wejherowa, Pucka to jest naturalne. W Rumi no, jest to swojego rodzaju nowum. Tak naprawdę pierwsze jakieś ruchy związane z budowaniem tożsamości miejskiej wokół historii to są dopiero lata 90.
Można powiedzieć, że trochę przypadkowi mieszkańcy Rumi się stali, bo na przykład pracowali w Gdyni, taniej było zamieszkać w Rumi i tak znaleźli się w Rumi. Ale wróćmy do tych początków tego miejsca. Opisuje pan rzeczywiście prehistorię wręcz, zaczyna od tych czasów lodowcowych, ale zwróćmy się do trochę takiej bliższej historii. Kiedy pojawiła się po raz pierwszy nazwa Rumia?
To jest 1224 rok i warto zaznaczyć, że nazwa Rumia pojawiła się w kontekście tylko części współczesnego miasta. Konkretnie w cudzysłowie dzielnicy Stara Rumia, czyli tej kolebki. To są dzisiaj okolice ulicy Kościelnej, Mostowej, okolice Placu Kaszubskiego, to jest kolebka Rumi. I w kontekście tego miejsca po raz pierwszy wzmianka pojawiła się w 1224 roku. Natomiast dzięki nieco późniejszym źródłom wiemy, że tak naprawdę teren Rumi wówczas, w XIII wieku, poza Zagórzem i Szmeltą, pokrywał się mniej więcej z tym terenem, który Rumia pokrywa dzisiaj. Wówczas Rumia była własnością cystersów. Cystersi mieli na swoim terenie kościół oraz dużych rozmiarów folwark, na którym trudnili się najprawdopodobniej hodowlą owiec. I tak te początki Rumi, początki historii Rumi, pisanej historii Rumi, wyglądają. Rumia zapewne już w okolicach tego X wieku, być może nawet pod taką nazwą, istniała. Więc tak jakby ten początek pisanej historii to jest 1224 rok, ale bardzo wiele tak jakby wskazuje na to, podobnie jak w przypadku Gdańska, że ta historia sięga dużo, dużo głębiej, już do okresu wczesnego średniowiecza, a jeżeli bierzemy pod uwagę prehistorię, no to wiadomo, że pierwsze znaleziska archeologiczne to są już setki lat przed naszą erą.
I te właśnie początki, które udowadniają badania archeologiczne, też pan opisuje. I taką modę, można powiedzieć, w czasach PRL-u, która nastąpiła, żeby szukać tych pradziejów. No i odnosi się pan do tego, jak właśnie mieszkańcy Rumi odkrywali troszkę tą historię, prehistorię wraz z badaniami archeologicznymi w czasach PRL-u.
Tak, w Rumi jest bardzo wiele stanowisk archeologicznych. Najcenniejsze to są oczywiście pozostałości cmentarzyska kultury oksywskiej sprzed 2000 lat. Jest to cmentarzysko, na którym znaleziono wiele set grobów wraz z darami grobowymi, co było w sumie najważniejsze w kontekście poznawania dziejów tej okolicy, czy w ogóle naszego regionu. Ponieważ dary grobowe, no to jest materiał badawczy, na którym można pracować. Bardzo wiele tych zabytków znajduje się do dzisiaj w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. I rzeczywiście w czasach, kiedy prowadzono badania archeologiczne, a miały one miejsce głównie w miejscu dzisiejszego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, czyli tam, gdzie znajduje się w Rumi stadion, to mieszkańcy też tak jakby mieli styczność, tacy szeregowi mieszkańcy mieli styczność z tymi badaniami, z tego względu, że w latach 50., 60., 70., 80. archeolodzy chętnie korzystali z pomocy nawet dzieci, czy takich osób przypadkowych, które troszkę tam pomagały przy wykopaliskach. Dzisiaj oczywiście no te procedury wyglądają zupełnie inaczej, ale dawniej takie sytuacje miały miejsce, stąd na przykład w książce znajdują się zdjęcia nawet dzieci, które trzymają jakieś zabytkową broń czy jakieś ozdoby. Dzięki temu myślę, że gdzieś tam część osób już w tych latach 60., 70. gdzieś z tyłu mogło kiełkować, że no rzeczywiście coś w tej Rumi się znajdowało już wcześniej.
Wiąże się z historią średniowiecza legenda. Jedna z takich najstarszych legend, którą pan opisuje właśnie w swojej książce, to legenda związana z głową świętej Barbary. Proszę zacytować, bo myślę, że nie wszyscy, nie tylko mieszkańcy Rumi, nie znają tej legendy.
Według niektórych podań w Rumi podczas poselstwa, które miało zdążać z Rzymu do... Zresztą wersji tej legendy jest bardzo dużo. Ja może opowiem ją w takiej formule, jaką opowiadał ją ksiądz Fankidejski. Zresztą taką przytoczyłem też z tego, co pamiętam w książce.
XIX-wieczny kapłan, który spisał tutaj nasze dzieje.
Tak. Natomiast wiemy, że ta legenda najpierw jest dużo, dużo starsza. Tylko, że jak to z legendami, podlegała pewnie przez wieki licznym modyfikacjom. Co się nie zmieniało? Nie zmieniało się to, że przez Rumię rzekomo miał podążać poseł z Rzymu, zdążał na tereny, na których miał odbywać misje chrystianizacyjne, no i gdzieś w okolicy właśnie Rumi, czy w pobliżu Rumi, jego okręt, ponieważ podążał drogą morską, się zwyczajnie rozbił. Dawniej prawo brzegowe pozwalało wszystko, co morze wyrzuci, po prostu zagarnąć. No i mieszkańcy Rumi, według tej legendy, właśnie pozwolili sobie wszystko, co morze wyrzuciło, zagarnąć, w tym tego nieszczęsnego posła, który przechowywał, miał ze sobą właśnie relikwie w postaci głowy świętej Barbary. No i tak głowa świętej Barbary trafiła do Rumi. W innych wersjach tej legendy jeszcze jest taka, ona ją wiążą na przykład z księciem Świętopełkiem. Później wiemy, że ta głowa świętej Barbary pojawiała się w przeróżnych miejscach. Ostatecznie nawet do dzisiaj zachowała się herma z głowy świętej Barbary. Także coś jest na rzeczy. Natomiast nie ma oczywiście twardych dowodów, jak w przypadku każdej legendy.
Porozmawiajmy o faktach.
Wiemy już na pewno, że cystersi rządzili tutaj Rumią i tak patrząc na pańską książkę doszłam do wniosku, że dzięki temu, że byli cystersi, to dobrze się Rumi wiodło przez te kilka wieków Rumią. Jak przestali rządzić, to dopiero zaczął się jakiś taki upadek tych dóbr. Zgodzi się pan z moją opinią?
Częściowo tak, częściowo nie. ponieważ rzeczywiście przez długi czas Rumia była własnością cystersów i ci cystersi o te tereny, co tu dużo mówić, dbali. No, były to one też dla nich ważne z punktu widzenia gospodarczego, ogromnych rozmiarów folwark, dobre położenie, blisko szlaków handlowych, kościół, który zresztą był związany właśnie z misją, z taką misją, którą mieli, aby fragmenty kępy oksywskie odbierać zakonowi Norbertanek. Także tego rodzaju historie w średniowieczu miały miejsce. Natomiast w momencie, kiedy administracja pruska przejęła teren Rumi i zlikwidowała zakon cysterski, to już historia z XIX wieku, to ciężko tak jakby określić, czy tym terenom się wiodło lepiej, czy gorzej, ponieważ, albo może inaczej, ciężko uzasadnić, czy to przejęcie administracji pruskiej miało związek z dalszym rozwojem tego terenu, ponieważ akurat tak się złożyło, XIX wiek to jest rozwój przemysłu.
Ale to rozwój ogólnoświatowy.
Ogólnoświatowy, tak. Dlatego Rumia w zasadzie w XIX wieku zaczęła nabierać takich kształtów, jakie ma obecnie. No, takim momentem kluczowym dla historii naszego miasta jest powstanie linii kolejowej, która przecięła Rumię i Zagórze, ponieważ Rumia i Zagórze dawniej były osobnymi osadami, największymi wchodzącymi w skład dzisiejszego miasta. To jest 1870 rok. No i w momencie, kiedy kolej pojawiła się w tym miejscu, a było to już za czasów pruskich, czyli dawno, dawno po cystersach, no to wtedy tak naprawdę zaczął się ten gwałtowny rozwój, który zbudował Rumię taką, jaką znali mieszkańcy przedwojenni. Więc tak jakby ciężko powiedzieć, czy rzeczywiście za czasów cysterskich było tak, że było lepiej, a za czasów pruskich gorzej. To są zupełnie inne okresy historyczne i ciężko je w ten sposób porównywać.
Ale z drugiej strony, kiedy cystersi mieli władzę nad tym terenem, to była pewna stabilizacja. Mimo wszystko tereny Pomorza w tym czasie były areną wielu wojen, wielu burzy, a tutaj jednak ta opieka cystersów oliwskich dawała pewien taki spokój. Oczywiście XIX wiek i zabór pruski, trochę takie utylitarne podejście do tych ziem Prusaków powodowało, że no, te same ziemie nie były już tak dobrze zarządzane. Więc dlatego taką myśl wysunęłam, że jednak mimo wszystko cystersi roztoczyli taki parasol ochronny nad tymi ziemiami.
Bo to była ich własność, więc wiadomo, że cystersi zarządzali jednak takim areałem ziemi mniejszym niż administracja pruska, więc oni wiadomo, że traktowali tę swoją ziemię z większą, tak jakby z większą atencją, uwagą. Tak, to świetnie widać na przykład pod koniec XVI wieku, kiedy cystersi dokonują poważnych napraw kościoła w Rumi, wyposażają go dość bogato, jak na taki wiejski kościółek. Takich przykładów bezpośredniej obecności cystersów w Rumi jest całkiem sporo. Także rzeczywiście, jeśli chodzi o taki stosunek do tej ziemi, no to na pewno on był o wiele bardziej mocny w przypadku cystersów niż w przypadku administracji pruskiej, dla której to były tereny przecież po prostu państwowe i które traktowane były właśnie w taki sposób utylitarny. No ale tak się składa, że właśnie w XIX wieku nastąpił gwałtowny rozwój przemysłowy w zasadzie całej Europy. No i to właśnie ten XIX wiek, który zbiegł się z zaborem pruskim, spowodował także gwałtowny rozwój gospodarczy terenów dzisiejszej Rumi. I to terenów zarówno tej Rumi pierwotnej, jak i Zagórza, Szmelty, wtedy powstają nowe osady. No w zasadzie tak jak mówię, w XIX wieku zaczyna się historia Rumi takiej, jaką mniej więcej znamy dzisiaj.
Jaki przemysł postanowił dostrzec to miejsce?
Przede wszystkim w Rumi zainstalowało się wiele projektów, przedsięwzięć turystycznych, o charakterze turystycznym. Dzisiaj niestety dużo osób nie docenia Rumi ze względów architektonicznych. No i rzeczywiście Rumia zmaga się tak jakby z problemami właśnie w zakresie chaosu architektonicznego. Zresztą nie tylko Rumia, bardzo wiele miast w Polsce. Natomiast często w tym wszystkim zapomina się o tym, że Rumia jest pięknie położona. Rumia jest położona między krawędzią Kępy Oksywskiej, między Doliną Zagórskiej Strugi, w takiej Niecce polodowcowej. I ja od małego pamiętam, że zawsze jak się w Rumi spojrzało gdzieś na horyzont, to było widać las. Las położony na wysokiej morenowej kępie. No i wiadomo, że na mieszkańcach Rumi może to nie robi takiego wrażenia, bo mają to na co dzień. Ale kiedy przyjeżdżał do mnie ktoś, na przykład z okolic Torunia, z Kujawsko-Pomorskiego, bo stamtąd akurat pochodzą moi rodzice, no to oni na to od razu zwracali uwagę, że to jest trochę tak jak gdzieś za granicą, że to blisko morza, a jednocześnie jakieś wzgórza. I ten potencjał właśnie krajobrazowy dostrzeżono w XIX wieku. Rumia, szczególnie tereny Zagórza i Szmelty, stały się takim troszkę obszarem uzdrowiskowym, trochę na wzór Sopotu. Prusacy nazywali to Luftkurort Zagorz, czyli uzdrowisko Zagórze. Na terenie Zagórza Szmelty powstawały wtedy liczne gospody, karczmy, hotele. No i też tu ciekawostka, pierwszy na terenie Prus Zachodnich zakład dla uzależnionych alkoholu. To może wydawać się śmieszne dla słuchaczy, natomiast w tamtych czasach, na przełomie XIX i XX wieku, alkoholizm nie był w ogóle postrzegany jako choroba i tego typu przybytki były takim dużym nowum. Bardzo dużo wzmianek w pruskiej prasie, które analizowałem właśnie z tego okresu, dotyczą tylko i wyłącznie właśnie tego zakładu dla alkoholików, który był dotowany przez samego cesarza Wilhelma II. Także dzisiaj może to się wydawać trochę zabawne, ale w tamtych czasach rzeczywiście Rumia, czy właściwie Zagórze ze Szmeltą, znane były właśnie z tego przybytku, który też miał związek z tym uzdrowiskowym charakterem całej okolicy. Naprawdę zapraszam słuchaczy, żeby kiedyś wybrali się w okolice Szmelty, Zagórza i zobaczyli tę Rumię, jaką ja mam okazję podziwiać na co dzień, czyli piękną, otoczoną wzgórzami.
Poczytajmy o faktach.
Nie tylko kolej dała taki, można powiedzieć, nowoczesny transport, ale także, co chyba niewielu mieszkańców sobie uświadamia, mówię mieszkańców Pomorza, to, że w Rumi istniało lotnisko. Dziś nie ma już żadnego śladu po tym lotnisku praktycznie. To była duma, bo powstała w opozycji do Gdańska.
Tak, to prawda i to już są czasy międzywojenne, czasy administracji polskiej, kiedy to Rumia, Pomorze wróciły do macierzy, jak to się wtedy pisało w prasie. Rzeczywiście wtedy powstało lotnisko komunikacyjne na terenie Rumi i rzeczywiście w opozycji do Gdańska, ponieważ powstanie lotniska w Rumi miało związek przede wszystkim z Gdynią. Wiadomo, że dla Rumi nikt tego lotniska nie budował, tylko przede wszystkim dla Gdyni, która rozwijała się w szalonym tempie i która potrzebowała po prostu komunikacji lotniczej. Za optymalny obszar wybrano właśnie Rumię, duży teren, płaski teren, na którym łatwo było zorganizować po prostu obszar lotniskowy. I ciekawostka jest taka, że z naturalnych powodów nie można było tego zrobić w dużym zakresie w Gdańsku, więc zdecydowano się na Gdynię. Zresztą tu zaczyna się ten link między Rumią a Gdańskiem, bo początki lotniska związane są z działalnością Aeroklubu Gdańskiego. I tak naprawdę to Aeroklub Gdański spopularyzował Rumię jako teren przydatny do działalności lotniskowej. To Aeroklub Gdański i żołnierze z Pucka, Morski Dywizjon Lotniczy, jako pierwsi zajęli ten teren właśnie pod potrzeby lotniskowe. Natomiast dopiero w 1935 roku otwarto takie lotnisko komunikacyjne. Lotnisko, z którego można było dolecieć do wielu europejskich stolic. Lotnisko przesiadkowe, no takie miejsce dość wyjątkowe na mapie ówczesnej II Rzeczpospolitej, stworzone rzeczywiście w opozycji do Gdańska, bo Aeroklub Gdański zainstalował się w Rumi dlatego, ponieważ władze gdańskie nie pozwoliły mu na zainstalowanie się na lotnisku we Wrzeszczu. Szukając dogodnego miejsca, znaleźli po prostu Rumię.
A to były tereny polskie, więc już nie było takiego problemu. Wiadomo, że w Wolnym Mieście Gdańsku no niekoniecznie ten polski klub był miło przyjmowany. Lotnisko zostało wykorzystane w czasie II wojny światowej, no i po wojnie już przestało istnieć.
No przestało z tego samego powodu w zasadzie, dla którego powstało, no bo skoro powstało w opozycji do Gdańska, po 1945 roku Gdańsk również wrócił do granic polskich, no to lotnisko w Rumi przestało mieć sens ekonomiczny. Natomiast jeszcze był jeden epizod po 1945 roku, kiedy przez powiedzmy jeden sezon lotnisko w Rumi pełniło funkcję cywilną. To był moment, kiedy w Gdańsku, w Wrzeszczu remontowano pasy startowe. To był bodajże 1947 rok i to jest ten ostatni epizod Rumi jako lotniska cywilnego, bo wówczas jeszcze przez chwilę zapasowo korzystano właśnie z lotniska w Rumi, natomiast Niemcy zostawili je praktycznie zrujnowane, ponieważ w ramach tak jakby wysadzania wszystkich obiektów o znaczeniu strategicznym w 1945 roku wysadzono także bardzo dużą część lotniska w Rumi, ponieważ trzeba przyznać, że Niemcy podczas wojny lotnisko w Rumi przekształciły w bardzo dużą bazę wojskową i znacznie rozwinęły, rozbudowały i była to dość istotna baza wojskowa, będąca zresztą częścią bardzo dużej inicjatywy na Pomorzu, bo to i Babie Doły, i torpedownia, i bardzo wiele różnych obiektów związanych właśnie z przemysłem lotniczym, które zorganizowane były właśnie między Rumią a Gdynią. I lotnisko w Rumi było bardzo ważną częścią tego przedsięwzięcia, tym zapleczem Luftwaffe, jak to się czasami opisuje w opracowaniach.
Bardzo ciekawe wątki pan porusza w swojej książce, opisując, jak harcerze na przykład informowani o tym, jak to lotnisko było zorganizowane w czasie II wojny światowej. Pokazuje pan także zdjęcia, jak ten ośrodek był bombardowany. Zwracam się w tym momencie także do takiej graficznej strony książki, bo to nie jest tylko tekst, ale także liczne zdjęcia, mapki, które pozwalają przybliżyć czytelnikowi to miejsce.
Bardzo chcieliśmy z Anitą Wasi, która jest twórczynią tej części graficznej, oprawy graficznej, aby to była książka nasycona właśnie obrazkami. Ja przyznam szczerze przed słuchaczami, że jej pierwotna wersja miała mieć jeszcze więcej obrazków, jeszcze więcej map, jeszcze więcej różnego rodzaju materiałów graficznych, ale po prostu one się nie zmieściły, więc musieliśmy troszkę je
okroić. Pewnie byłoby z 400 stron, teraz jest 300.
Dokładnie. Natomiast i tak myślę, udało się bardzo dużo ciekawych materiałów tego typu w książce zamieścić. Głównie po to, żeby zachować je dla potomności. To są materiały, które były rozsiane po bardzo różnych miejscach. One pochodzą z kolekcji prywatnych i większość z nich nie była do tej pory publikowana. Jeżeli była publikowana, no to dla dość wąskiego grona. Także teraz znajdują się w książce, można je obejrzeć. Są tam na przykład zdjęcia zbombardowanego lotniska z 1944 roku. Są różnego rodzaju pocztówki pruskie, zarówno te znane, jak i te, które w ogóle nie były wcześniej znane. No tych materiałów graficznych myślę, że jest całkiem sporo i one trafiły do tej książki głównie dzięki uprzejmości darczyńców, Rumian, czy osób związanych z Rumią, które gdzieś posiadały je w swoich zbiorach, bo najcenniejsze zbiory graficzne znajdują się zazwyczaj na strychach, w piwnicach, gdzieś w szafach ukryte. Okazuje się, że tam na przykład znajdują się zdjęcia, które dla dokumentowania dziejów Rumi mogą być bezcenne.
Bezcenne moim zdaniem także są cytaty, które pan umieszcza w tej książce. Nie dość, że w sposób graficzny to jest mocno wyodrębnione, to jeszcze ten walor takiego przybliżenia historii, bo pokazania oczami ówczesnego człowieka. Skąd pan brał te wszystkie cytaty? Bo ich jest bardzo dużo.
Tu warto zaznaczyć, że te cytaty, które znajdują się w książce, rzeczywiście taki był zamysł, żeby bardzo często cytować właśnie materiały archiwalne i wypowiedzi osób, które pewne rzeczy pamiętają. Także te cytaty znajdujące się w książce, to w zasadzie można je podzielić na dwie grupy. To są cytaty z prasy i cytaty osób, które w trakcie mojej działalności opowiadały mi różne historie związane z Rumią. Cytaty tego typu, prasa, opowieści mają z punktu widzenia historyka jedną bardzo poważną wadę. Często potrafią się mijać z prawdą. To bardzo dobrze widać na przykład...
Ale dają emocje.
Dokładnie tak. Bardzo często to widać w prasie, gdzie niektóre szczegóły są przeinaczone. Dziennikarze przedwojenni mylą się w nazwiskach, nazwach miejscowych i tak dalej. Natomiast dają właśnie emocje. One są pewnym spojrzeniem na tamte czasy i one może czasami potrafią być troszkę niedokładne, jeśli chodzi z punktu widzenia historyka, źródła historycznego, ale one w fantastyczny sposób właśnie potrafią opisać odczucia człowieka w stosunku do tych czasów, w których on żył.
Dwa zagadnienia, które chciałabym poruszyć na koniec naszej rozmowy. Jedna, błąd, który do dziś występuje, Rumi przez jedno i, czy przez dwa i, a druga to, że wiele osób traktuje Rumię trochę jak dzielnicę Gdyni.
Może... Chodzimy na grząski grunt.
Domyślam się. Podkreśla pan to w prasie. Jak to przebiegało w prasie, jak uświadamiano to, że powinno być jedno i że to jest samodzielny byt.
Tak, no jedno i to w zasadzie jest reguła ortograficzna stosunkowo młoda, bo jeżeli spojrzy się do prasy przedwojennej, nawet prasy z lat 50-60, no to tam króluje dwa i. Natomiast od mniej więcej lat 70 wprowadzono zasadę, czy ustalono taki konsensus, że Rumia powinna być pisana przez jedno i. Prawdę mówiąc, gdyby się temu dokładniej przyjrzeć, ja akurat jestem absolwentem filologii polskiej, to można by tak naprawdę obronić obie te teorie. Nie chcę wchodzić tutaj za bardzo w szczegóły, natomiast na pewno obowiązującą na dzisiaj zasadą jest pisanie Rumi przez jedno i. My Rumianie jesteśmy już naprawdę chyba przyzwyczajeni do tego błędu, bo on się pojawia wszędzie. Także no już trudno, musimy z tym żyć, ale Rumi piszemy przez jedno i. Taka jest dzisiejsza współczesna zasada ortograficzna. Jednocześnie nie możemy obrażać się na to, że kiedyś pisano przez dwa i, bo to też w książce często się trafia taki zapis i on jest też oryginalnym zapisem przedwojennym na przykład. Co do dzielnicy Gdyni, no to no tak właśnie, jak wspomniałem, oczywiście ja żartuję mówiąc o grząskim gruncie, bo ja osobiście...
Ale dzięki panu odkryłam, że właśnie w prasie były takie postulaty w czasach PRL-u, żeby no już niedługo zostanie ta Rumia przyłączona.
Tak, oczywiście no, w czasach PRL-u one się trafiały jeszcze w latach 90., także to jest zupełnie naturalne. Pewnie gdyby nie wybuch II wojny światowej, to Rumia stała aby się dzielnicą Gdyni, no to jest fakt. Natomiast trzeba też pamiętać, że jednak mimo wszystko dzisiaj, z perspektywy XXI wieku, Rumia i Gdynia to są dwa zupełnie zupełnie inne miasta. Ja akurat jestem też osobą, która Gdynią się fascynuje. Mniej Gdańskiem, bardziej zawsze Gdynią. Kończyłem liceum w Gdyni. Wielu Rumian jest związanych z Gdynią w bardzo dużym stopniu. Natomiast rzeczywiście należy pamiętać, że jednak to są dwa zupełnie inne miasta. Nawet jeżeli rzeczywiście powszechnym zjawiskiem jest to, że ludzie kupują mieszkania w Rumi, a pracują w Gdyni czy Gdańsku. Mimo to widać, że nawet te osoby szukają tożsamości jednak rumskiej, a nie gdyńskiej. Już coraz mniej widzi się na przykład na Facebooku czy w mediach społecznościowych, że ludzie mieszkający w Rumi zaznaczają tam, że mieszkam w Gdyni, nie? Bo trochę się może wstydzą tej Rumi. To już gdzieś odchodzi powoli do przeszłości. Rzeczywiście jest tak, że ta Rumia odzyskuje należne miejsce. Mówiąc należne, mam na myśli właśnie te czasy, kiedy była ważnym ośrodkiem, na przykład w czasach cysterskich czy przed wojną.
Zachęcamy więc do sięgnięcia po książkę Śladami dawnej Rumi. Naszym gościem był Dariusz Rybacki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Marzena Bakowska, do usłyszenia za tydzień.
Strefa historii.